Witam Państwa, jest środa, 29 lipca, minęła godzina 13. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Polski rząd zapewnia, że nie planuje blokować TikToka. Portal Wirtualna Polska podał dziś, że polski rząd szykuje przepisy, które mogą umożliwić zablokowanie w Polsce niebezpiecznych aplikacji, takich jak chiński TikTok czy serwisów takich jak AliExpress. Portal napisał, o przyszłości serwisu w Polsce będzie decydować rządowa komisja, tzw. Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa. Według konsultowanych przepisów, do których dotarliśmy, kolegium będzie dokonywać oceny ryzyka dostawcy sprzętu i oprogramowania istotnego dla cyberbezpieczeństwa. Jednak Ministerstwo Cyfryzacji zapewnia, że nie planuje blokowania aplikacji. W oświadczeniu resortu czytamy, zapewniamy, rząd, w tym Ministerstwo Cyfryzacji, nie pracuje nad przepisami, które miałyby umożliwić zablokowanie jakichkolwiek mediów społecznościowych w Polsce, w tym TikToka, czy też jakichkolwiek serwisów sprzedażowych, w tym AliExpress. To fake news. Redakcja Wirtualnej Polski, która opublikowała tekst, pytała o projekt zmiany ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, który dotyczy bezpieczeństwa sieci 5G. Nie ma on nic wspólnego z rzekomym blokowaniem czy ograniczaniem mediów społecznościowych i platform sprzedażowych. Więcej o tej sprawie za chwilę w Idź Pod Prąd na żywo. Resort Zdrowia poinformował dziś o 12 ofiarach śmiertelnych COVID-19. Najmłodsza ofiara miała 33 lata. Wczoraj z powodu COVID-19 zmarło w Polsce 6 osób, w niedzielę 5. W sumie w Polsce zmarły już 1694 zakażone osoby. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dzisiaj o 512 potwierdzonych zakażeniach koronawirusem. Najwięcej, 183 zakażenia, stwierdzono na Śląsku. Według oficjalnych statystyk na całym świecie z powodu chińskiego koronawirusa zmarło już 664 tysiące osób. W Stanach Zjednoczonych zmarło wczoraj 1245 zakażonych osób. W sumie w USA liczba zgonów z powodu COVID-19 przekroczyła 152 tysiące. W Brazylii z powodu chińskiego wirusa zmarło wczoraj 955 osób. W sumie Brazylia odnotowała śmierć 88 tysięcy zakażonych. W Meksyku zmarło wczoraj 306 zakażonych osób. Dzisiaj władze podały informację o 854 kolejnych zgonach. W sumie w tym kraju z powodu chińskiego wirusa zmarło 44 tysiące osób. Domniemana ofiara syna Jacka Kurskiego złożyła w prokuraturze zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. W zawiadomieniu złożonym przez Magdalenę N., córkę przyjaciół rodziny Kurskich, czytamy: niniejszym zawiadamiam, że w latach 2009-2012 zostałam wielokrotnie zgwałcona przez Zdzisława Antoniego K. W czasie, gdy padłam ofiarą przestępstw, miałam 9 do 12 lat. Domagam się przesłuchania mnie i ścigania sprawcy. Syn Jacka Kurskiego zaprzecza zarzutom stawianym wcześniej też w artykule Gazety Wyborczej. Jej chore rojenia nie mają żadnych podstaw faktycznych. Nigdy jej nie zrobiłem krzywdy. Jestem poszkodowany i napiętnowany przez nią. Będę szukał sprawiedliwości i ochrony przed pomówieniami, powiedział w rozmowie z Superekspresem i zapowiedział wystąpienie na drogę sądową. Składam dwa pozwy sądowe przeciwko Wyborczej i Magdzie Nowakowskiej. Brzydzę się, ale muszę wystąpić przeciwko oszczercom. Brzydzę się podwójnie, bo pozwy również mojego stryja Jarka Kurskiego, który nie miał żadnych hamulców moralnych, by zachować się jak współczesny szmalcownik. Hongkoński wykładowca zwolniony za popieranie protestów. Władze University of Hong Kong podjęły decyzję o zwolnieniu z pracy profesora prawa Bennego Taja. Powodem zwolnienia jest poparcie wykładowcy dla ruchu prodemokratycznego oraz fakt, że jest on jednym z inicjatorów ruchu parasolkowego, kluczowego w protestach w Hongkongu w 2014 roku. W zeszłym roku sąd skazał go na 16 miesięcy więzienia za jego działania w ruchu prodemokratycznym. W sierpniu wyszedł za kaucją. Według lokalnych mediów za jego usunięciem zagłosowało 18 członków rady uczelni, dwóch było przeciw. Wykładowca w rozmowie z mediami oskarżył uczelnię o ugięcie się pod presją Pekinu. Powiedział, że decyzja o zwolnieniu go oznacza koniec wolności akademickiej. W międzyczasie biuro łącznikowe w Hongkongu, które reprezentuje rząd Pekinu, oświadczyło, że decyzja Uniwersytetu w Hongkongu o zwolnieniu Bennego Tai jest posunięciem, które karze zło i chwali cnotliwych. Twitter zawiesił konto Donalda Trumpa juniora. Serwis Twitter na 12 godzin zablokował konto syna prezydenta USA Donalda Trumpa juniora. Powodem było zamieszczenie nagrania z konferencji prasowej grupy lekarzy promujących hydroksychlorochinę jako skuteczny środek przeciwko koronawirusowi. Lekarze, którzy wystąpili w Waszyngtonie, twierdzili, że z koronawirusem można poradzić sobie bez używania maseczek, właśnie używając wspomnianego środka. Nagrania z konferencji są usuwane przez YouTube, Facebook i Twitter. Powstała petycja o zakończenie istnienia Komunistycznej Partii Chin. W internecie pojawiła się petycja, której autorzy wzywają do podjęcia działań zmierzających do zakończenia istnienia Komunistycznej Partii Chin. Petycję podpisać można na stronie nccp.com. Na stronie autorzy petycji piszą: tej pandemii można było zapobiec, gdyby Komunistyczna Partia Chin nie kłamała. Jednak od czasu przejęcia Chin setki milionów ludzi cierpią z powodu niekończących się oszustw i brutalności. Demoniczna Komunistyczna Partia Chin splądrowała starożytną ziemię Chin, a teraz jej terror rozprzestrzenił się na całym świecie, dotykając wszystkich. Nadszedł czas, abyśmy wszyscy odrzucili to złe dzieło i położyli kres Komunistycznej Partii Chin. Więcej o tej sprawie także za chwilę w Idź Pod Prąd na żywo.
Kornelia Ochecka, witam serdecznie w telewizji Idź Pod Prąd. Wirtualna Polska twierdzi, że rząd Prawa i Sprawiedliwości chce zakazać chińskiej aplikacji TikTok w Polsce. Mamy odpowiedź Ministerstwa Cyfryzacji, który twierdzi, że to jest fake news. Jaka jest prawda? O tym w dzisiejszym programie Idź Pod Prąd na żywo. Zapraszam. Gnamy dalej, już za kilkanaście minut połączy się z nami redaktor Hanna Shen z Tajwanu, a ja witam w studio Idź Pod Prąd pastora Pawła Chojeckiego.
Witam Ciebie i Państwa bardzo serdecznie.
I Cezarego Kłosowicza, witam Cię serdecznie. Polecamy nasz serwis o godzinie 13 i 18, podawajcie dalej, a my przechodzimy do tematu głównego, bo rzeczywiście powstała kontrowersja. Portal Wirtualna Polska twierdzi, że rząd chce, planuje usunąć chińską aplikację TikTok, a w oświadczeniu resortu czytamy, że Ministerstwo Cyfryzacji nie pracuje nad przepisami, które miałyby umożliwić zablokowanie jakichkolwiek mediów społecznościowych w Polsce, w tym TikTok, czy też jakichkolwiek serwisów sprzedażowych, w tym AliExpress. To jest fake news. Co jest prawdą według Was, pastor Paweł Chojecki?
Może najpierw odpowiem, co byłoby dobre, co jest dobre w tej sytuacji.
Tutaj tylko dodam, że Ministerstwo Cyfryzacji odpowiedziało na miniaturę naszego programu. Po raz pierwszy, zdaje się, gdzie pochwaliliśmy działania rządu. Jednak okazuje się, że przedwcześnie.
Chcieliśmy zrobić coś bardzo, bardzo rzadkiego, czyli pochwalić rząd Prawa i Sprawiedliwości za coś, co zrobili dobrze, bo chronienie Polski przed zakusami wszelkich terrorystów, zbrodniarzy, komunistów chińskich uważam za coś nie tylko dobrego, ale za psi obowiązek polskiego rządu. Nie? Oni za to biorą pieniądze, żeby chronić Polskę. Jeśli byście sobie zobaczyli 13 rozdział listu do Rzymian, no to podstawowym obowiązkiem danym od Boga władzy państwowej, która po to miecz nosi, nie? Żeby... I tu właśnie jest ten podstawowy obowiązek, żeby karać, ścigać, straszyć wszelkich złoczyńców, czyli także chińskich komunistów. Czyli rząd RP bierze pieniądze, to może jest mały aspekt, ale ma mandat wziął na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo. Akurat ministerstwo to cybernetyczne, za bezpieczeństwo cybernetyczne, a to nie jest jakaś, można powiedzieć, taka marginalna sprawa. Bo trzeba powiedzieć, że każda wojna ma, można powiedzieć, nowy rodzaj broni. Nie? I on zdecyduje o powodzeniu. Dzisiaj o wygraniu wojny nie zdecydują ilości czołgów, czy karabinów maszynowych, czy czegoś takiego. Dzisiaj wojna przeniosła się w cyberprzestrzeń. Dlatego bezpieczeństwo cybernetyczne jest najważniejszym obszarem obrony państwa. I już chcieliśmy pochwalić rząd, że chce pogonić komunistów chińskich, którzy za pomocą aplikacji internetowych, między innymi TikToka, śledzą Polaków, mogą się włamywać gdzie chcą, czyli tak zwane to cyberbezpieczeństwo, cyberprzemoc mogą stosować dzięki tym informacjom pozyskanym z telefonów czy komputerów wszystkich Polaków, także prezydenta RP, bo on reklamował TikToka.
To może pokażmy, jak Andrzej Duda w marcu reklamował TikToka.
Wiadomo, że teraz ciężko się uczycie, ale potrzebny jest też sport. E-sport. Zapraszam Was do turnieju Granatanna Cup, organizowanego wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji. Link w opisie.
Czyli można powiedzieć, że najwyższy organ państwa polskiego otwierał komputery wszystkich Polaków. Komputery, czyli też i sposób myślenia. Dostęp do informacji, dostęp do wszelkich tajemnic Polaków. Myślę, że stąd jest ta, no można powiedzieć, dziwna reakcja ministerstwa, że z jednej strony dziennikarze...
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego miała zastrzeżenia co do tego, że prezydent Andrzej Duda i jego współpracownicy korzystają z tej chińskiej aplikacji.
I słusznie, że miała. I słusznie, że miała. I teraz, myślę, że ta informacja jest prawdziwa, że mądrzy ludzie w Ministerstwie Cyfryzacji bili na alarm i przygotowywali działania obronne dla Polski. Dokładnie to samo, co zrobiły Indie. Całe Indie wywaliły to ścierwo chińskie. I Stany Zjednoczone są w trakcie prac nad zrobieniem tego samego, czyli Polska jako sojusznik Stanów Zjednoczonych dokładnie powinna takie samo bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni zastosować. I druga rzecz. Przecież dalszym punktem są sprawy związane z siecią 5G i firmą Huawei.
To jest, Ministerstwo Cyfryzacji mówi, że ten projekt dotyczy właśnie sieci 5G, ale nie mediów społecznościowych.
To nie są media społecznościowe. To są narzędzia chińskiej propagandy i inwigilacji. Nie mieszajmy tego z wolnym światem i z siecią wymiany informacji wolnych ludzi. To jest narzędzie wojny psychologicznej i wojny szpiegowskiej chińskich komunistów. I tak trzeba to traktować.
Przypomnijmy wypowiedź redaktor Hanny Szen sprzed kilku tygodni o chińskiej aplikacji TikTok. Kto za nią stoi? Wracamy za chwilę.
To jest firma, która jest firmą prywatną oczywiście, ale pod totalną kontrolą partii komunistycznej. Założyciel tej firmy rzeczywiście wydaje się inżynier, który miał parę fajnych pomysłów, ale bardzo szybko go sprowadzono na ziemię. Rozpoczął się na niego bardzo duży atak w mediach komunistycznych. No i opublikował on na jednym z portali społecznościowych takie przeprosiny, że rzeczywiście on tak jakoś chciał ten portal dla wszystkich otworzyć. Tam wszystko można było pisać. On tak nie przeprasza, bo on nie respektował te wartości socjalistyczne i nie kierował się myślami Xi Jinpinga i taką ideą, którą ona nazywa się, to jest jedna z myśli Xi Jinpinga, cztery zrozumienia, to czy krótko mówiąc, trzeba kochać partię i kochać prezydenta Xi Jinpinga, i on się nie bardzo tym kierował. I to było takie, dla człowieka zachodu, który to czyta, to oczywiście bardzo żenujące, ale to był taki też sygnał pokazujący wszystkim, że to jest firma, która jest po prostu w tej chwili totalnie na życzenie partii i będzie robić to, co robi partia. I tak zresztą działają te firmy. One najpierw inwigilują obywateli chińskich tam u siebie, potem tę inwigilację rozszerzają na Chińczyków mieszkających za granicą i następny etap to już jest my wszyscy. No i przypadek tej dziewczyny w zeszłym roku pokazał, że to już się zaczyna. Także ewidentnie jest to narzędzie inwigilacji i cenzury państwa chińskiego, które chce nam to jakoś fajnie zapakować. No i potrzebuje takich ludzi, którzy to jeszcze ładnie zareklamują. No i dokładnie to zrobił Andrzej Duda. To jedna sprawa, że firmuje taką firmę, taką związaną z aparatem inwigilacji chińskiej firmy. No a druga, no w momencie takim, kiedy no wszyscy właściwie w jakiś sposób cierpią z tego powodu, że mamy wirusa, który nam rzucili Chińczycy, to w tym momencie, no to jest moment, kiedy właściwie no powinno się czymś poważniejszym jednak prezydent zająć, no ochroną naszego bezpieczeństwa. A w tym momencie on promuje nam chińską firmę, która jeszcze jest zagrożeniem dla tego bezpieczeństwa.
Bardzo dziękujemy za ten głos. Rzeczywiście, tak jak mówicie, aplikacja TikTok jest usuwana z większości wolnych krajów. W Stanach Zjednoczonych trwa ostra dyskusja na ten temat, a w Polsce widzieliśmy, prezydent Andrzej Duda promuje TikToka. Wiemy również, że państwo lewandowscy go promują.
No szef TVP Info, no to to jest dopiero. On to jeszcze tak, że bym puszcza oczkiem do innego elektoratu. Tam się ładnie wytegowuje.
W Polsce TikTok ma ponad 2,5 miliona użytkowników. Dlaczego właściwie rząd polski powinien zajmować się aplikacją, chińską aplikacją? Cezary Kłosowicz.
Ta aplikacja jest po prostu niebezpieczna, a używają jej głównie dzieci i młodzież. Do nich jest skierowana. Ta aplikacja zbiera bardzo dużo informacji o użytkowniku, no, informacje o sprzęcie, o informacje sieciowe, informacje o aplikacjach, jakie są i jakie były kiedyś na telefonie, o lokalizacji GPS, jak badacze wskazują, co 30 sekund przekazuje lokalizację, także śledzenie cały online czas. Dodatkowo, jak wskazują analizy ekspertów, aplikacja może na przykład dostać w każdej chwili informacje od producenta, by zbierać jeszcze inne informacje. Także nie wiadomo tak naprawdę, co i kiedy będzie pozyskiwać. Przez długi czas TikTok nie korzystał z szyfrowania przy przekazywaniu informacji, więc też narażał na wyciek jeszcze tych informacji gdzie indziej. Często zmieniają algorytmy, by utrudnić analizę ekspertom, co właściwie ta aplikacja może robić. Niektórzy, co bardziej zaawansowani użytkownicy, mogą pomyśleć, że mogą zablokować tam IP tego serwera, gdzie wysyła te informacje, ale wtedy już TikTok nie działa po prostu. On musi wysyłać te informacje albo wcale nie będzie działał.
Czyli widać, ciekawe, po co jest.
Ciekawe,
tak
że w Chinach nie ma oficjalnie TikToka.
No tam mają inne aplikacje do tych rzeczy, czy inaczej się nazywające. Co gorsza, TikTok może pobrać plik spakowany, jakiś z zewnętrznego serwera, rozpakować go i uruchomić na telefonie cokolwiek, nie wiadomo gdzie. Także absolutnie aplikacja totalnie do wyrzucenia pod względem bezpieczeństwa czy prywatności użytkownika.
Tutaj warto się zastanowić, co w takim razie powinien zrobić polski rząd, jeśli nie pracuje nad ustawą o TikToku, co no powinny zrobić polskie służby.
Do dymisji. No po co to? Po co nam takie ministerstwo, które w tak podstawowej sferze, jak wykradanie danych i tak jak Czarek powiedział, to jest praktycznie doskonałe narzędzie szpiegowskie, ponieważ pod pozorem zabawy wykrada najbardziej wrażliwe polskie dane. Jeśli ministerstwo, jeśli polski rząd, polska armia nie potrafią Polaków przed tym zabezpieczyć, no to po co są? Na nowym teatrze działań wojennych są kompletnie bezużyteczni. Ja jeszcze pozwolę sobie na takie drastyczne porównanie. To już naziści w II wojnie światowej, ale później to się rozprzestrzeniło też na cały świat, były takie sposoby śmiercionośnych narzędzi pozorowane na zabawki. Czyli jakieś bomby, które wyglądały jak zabawki, żeby dziecko podniosło, czy zatrute słodycze. No to zobaczcie, że teraz dokładnie komuniści chińscy wyprodukowali głównie dla dzieci i młodzieży taką zabawkę, która w rzeczywistości jest śmiercionośna. To jest dokładnie ten sam sposób myślenia. Diaboliczny, komunistyczny, antyludzki sposób myślenia. Ministerstwo Cyfryzacji, jeśli dzisiaj mówi, że nic z tym nie robi, to już dzisiaj powinno się podać do dymisji.
Teraz pokażmy fragment serwisu technologicznego o tym, co dzieje się w Indiach z chińskimi aplikacjami. I wracamy już za moment.
Chińska aplikacja TikTok stała się najpopularniejszą aplikacją pobieraną na telefony i tablety w maju. Wyprzedziła nawet WhatsAppa i Zooma, które zyskują na popularności w czasie pandemii. W maju ze sklepów Google Play i App Store aplikacje pobrano 111 milionów razy. To 2 razy więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Aplikacja zarobiła w ciągu maja $78 milionów, co również jest rekordową kwotą w porównaniu do zeszłorocznych wyników. Warto nadmienić, że chińskie aplikacje zarabiają na Zachodzie ogromne ilości pieniędzy, podczas gdy zachodnie aplikacje są często bez ostrzeżenia banowane w Chinach. TikTok posiada obecnie 800 milionów aktywnych użytkowników na całym świecie. Wobec aplikacji są wysuwane oczywiste oskarżenia o szpiegostwo na rzecz chińskiego rządu. Amerykańscy żołnierze mają oficjalny zakaz korzystania z aplikacji. W ostatnim czasie Financial Times zauważył również, że przed wyborami w USA polityka staje się coraz bardziej obecna na TikToku.
To dzieje się w Indiach, a sekretarz stanu USA Mike Pompeo powiedział niedawno, że nie chce uprzedzać ewentualnej decyzji prezydenta Donalda Trumpa, ale przyglądamy się temu, powiedział Fox News. Jego zdaniem ludzie powinni pobrać aplikacje tylko wtedy, gdy chcą, by ich prywatne informacje były w rękach komunistycznej partii Chin. Rząd Prawa i Sprawiedliwości twierdzi, że jest bliskim sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj powiedzieliście, że tak naprawdę pracuje nad tym, żeby usunąć tę aplikację, ale oficjalnie twierdzi, że tego nie robi. Czy jest to spowodowane strachem przed komunistyczną partią?
Nie jestem do końca przekonany. Myślę, że tu mogły być dwa scenariusze. Albo dziennikarze Wirtualnej Polski nie zrozumieli, czy nie chcieli zrozumieć tego projektu, jakim został, czy prac, jakie im zostały przedstawione, i one faktycznie dotyczą tylko aplikacji bezpośrednio obsługujących łączność tu 5G w tym przypadku, nie wiem, oprogramowania routerów, nadajników i tak dalej, a oni sobie to rozszerzyli, żeby móc, nie wiem, zaatakować rząd, że tu chce cenzurę portali społecznościowych wprowadzać. Albo faktycznie tę ustawę tak formułowano, żeby móc też blokować takie aplikacje jak TikTok, czyli bardziej ogólnie. A tu Wirtualna Polska dała się użyć, żeby rząd musiał szybko zaprzeczyć i się wycofywać. No, trudno tu rozważać. Podejrzewałbym, że jednak rząd polski nie planował, a przynajmniej nie sam z siebie, blokowania tu jakichś aplikacji. Nawet Huawei się boi wymienić z nazwy, ale możliwe, że Amerykanie tutaj jednak będą wymagać tego.
Ten artykuł na Wirtualnej Polsce był w takim tonie właśnie pokazującym, że Polska no, rzekomo idzie za Stanami Zjednoczonymi, że to, co robią Stany Zjednoczone, no to musi robić Polska.
Było tak przedstawione, że to źle, i w ogóle powód był absurdalny, bo głównym powodem według Wirtualnej Polski to jest, że TikTokerzy tam się wyśmiewali z Trumpa, czy ludzie na TikToku, tak jakby to miało jakiekolwiek znaczenie w tym przypadku. Nic o praktycznie nie opisali tych wszystkich zagrożeń bezpieczeństwa, prywatności, i to prywatności dzieci, zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa. No przecież lokalizacja każdego co 30 sekund, no to dla komunistycznej partii, no to jest coś niesamowite narzędzie.
Czyli wiadomo, kto się z kim spotkał też, no bo jak zlokalizują koło siebie dwóch, no to już zobaczcie, a trzech, no to już spisek mają rozbity normalnie.
Pastor Paweł Chojecki, czy myślisz, że rząd PiS pójdzie jednak w kierunku komunistycznych Chin, będzie dalej promował TikToka, jak to robi prezydent Andrzej Duda, czy pójdzie w tym kierunku amerykańskim?
Oto właśnie toczy się cały czas walka. W tej walce przecież też i my, informując Polaków, bierzemy udział, na co zwróciło uwagę już Ministerstwo Cyfryzacji.
Błyskawicznie, po 2 minutach.
Pół minut, tak, 2 minuty, czyli zobaczcie, tak, to w ogóle nie wiedzą, że istniejemy, nie? A tu po 2 minutach już mieli sprostowanie i tam się tłumaczą akurat z tego czegoś dobrego, co
może przestraszyli się,
zrobili.
Że pochwaliliśmy ich.
Ja bym wziął pod uwagę tutaj działalność komunistów w Polsce. Umarł kat Polaków, generał komunistycznej armii Jaruzelski, ale nie wierzę, że on nie zostawił tutaj następców kontrolujących system komunistyczny w Polsce. Być może jednym z tych zarządców, czy jakimś takim przynajmniej, można powiedzieć, rzecznikiem prasowym tych wpływów komunistycznych w Polsce jest jego córka.
z pokaźnym majątkiem wielomilionowym, już zaistniała w polityce, dzięki przeróżnym takim zdrajcom prawicowym też istnieje już w sferze medialnej, została oswojona przede wszystkim przez takiego towarzysza Ziemkiewicza, który twierdził, że chodził z nią do szkoły i że to fajna dziewczyna, a jej ojciec też fajny i tak dalej.
Ostatnio
to już się działo.
Radosława
Ale
Pyta.
To zaraz, do tego zaraz dojdę, tylko to, co te oswajanki, takie obmacywanki, które robił Ziemkiewicz, to było ile lat temu, pamiętasz, Czarek? Ze 6, 7? Możemy to sprawdzić, bo to jest ważna informacja. Zobaczcie już wtedy na salony, zobaczcie, kto salon Ziemkiewicza wprowadzał córkę kata Polaków Jaruzelską. To on to zrobił. Pamiętajcie o tym, bo on się będzie dalej lansował jako wielki narodowiec, tam patriota i tak dalej. A w moim przekonaniu jest to człowiek o mentalności komucha, co pokazał, wyśmiewając się z Biblii. Tak, wyśmiewał się nie tylko tam ze starego sztura, ale wyśmiewał się z Jezusa Chrystusa i z Biblii, mówiąc, że to legendy. Że to tylko głupi ludzie wierzą w stworzenie. Stąd akcja właśnie związana z przodkami Ziemkiewicza i Janeckiego. Nie pochodzę od małpy. To sobie zobaczcie, jaki ma zasięg tam na Twitterze.
I tak jak się rozumiem, teraz komuniści przeszli do ofensywy.
I teraz towarzyszka Jaruzelska wyznaczyła trend. Zapraszając, zdaje się, Bartosiaka, a potem Pyfela. Pyfel to na świeżo. Zobaczcie, że zaraz po towarzyszce Jaruzelskiej już w pozie waruj siedzi, a raczej służy, jak to się mówi, redaktor Skowroński i Radio Wnet już ten swąd chiński, że tak powiem, roztacza wszem i wobec. To jest pytanie, czy agentura komunistyczna w Polsce zostanie pokonana? Dlatego właśnie rząd Prawa i Sprawiedliwości tak niejasno mówi o sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi w kontekście Huawei. Zobaczcie, że do dzisiaj, choć już wiele państw powiedziało no Huawei, poszło won inaczej, Polska mówi tylko ogólniki. Premier w angielskiej gazecie mówi, że żadnych tam totalitarystów czy jakichś złych ludzi. Ale kto
już
to są?
Była odpowiedź chińskiego ambasadora, nawet na te takie niejasne wypowiedzi Morawieckiego.
Tylko pokazuje, jak tchórzliwy, jak taki jakiś bardzo niepewny jest rząd Prawa i Sprawiedliwości, jeśli chodzi o uratowanie Polski przed komunizmem. Dzisiaj panoszącym się komunizmem chińskim, zarówno w strefach gospodarczych, czyli drenażu finansowego Polski, jak i w strefach właśnie wolnościowych, czyli wolności obywatelskiej, szpiegowania obywateli, blokowania przeróżnych rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że boją się komunistów. Nie wykluczam, że ten granat wrzucony do katolickiego szamba, czyli sprawa kardynała Gulbinowicza, sprawa biskupa, jak on tam, tego, co tak potrafi i mu się wcale udar nie pojawi. Janiek. Lepszy od Janie. Nie, tam Janiak to cienki bolek, to nawet kwachu się z niego śmiał, mówi. Janiak, coś ty walnął 07 i do szpitala jedziesz? Co ty? Głódź, to jest dopiero bohater. Ten to tam, no, może i cysternę walnąć i żadna bolnica mu nie będzie nużna. Także to kwacho właśnie wyśmiał Janiaka, ale kto tam jest? Tyrawa jakiś, Głódź, Janiak, a to dopiero początek. A jeszcze drugie dno, to jest teraz zabójstwo księdza Popiełuszki. Zobaczcie, nagle to wychodzi. To jest prawdziwa wojna. Na całego. Tu już widać, teraz już został tylko Jan Paweł II. Po Głódziu, po Gulbinowiczu zostaje już tylko Jan Paweł II. Zapewne komuniści odpalą prawdę o Janie Pawle II. Albo strona rządowa cofnie się i powie, Chiny są okej, Huawei przyjmujemy. No zaraz zobaczymy.
Będziemy informować na bieżąco, tym bardziej ważny jest głos telewizji Idź Pod Prąd o sprawie kardynała Gulbinowicza. Wkrótce więcej w specjalnym programie Idź Pod Prąd. A teraz prosimy o fragment filmu promującego petycję o zakończeniu istnienia Komunistycznej Partii Chin i wracamy już z redaktor Hanną Shen.
Czy zastanawiałeś się, kiedy to się skończy? Dlaczego cierpimy? jaka jest przyczyna. Zbadajmy historię Komunistycznej Partii Chin. Rewolucja kulturalna, miliony zabitych ludzi. Polityka jednego dziecka, 400 milionów zabitych dzieci. Masakra na placu Tiananmen, studenci zmiażdżeni. Prześladowanie Falun Gong, przymusowo pobierane organy. Komuniści kłamią, ludzie umierają. Koronawirus Komunistycznej Partii Chin. Do 23 lipca 624 tysiące zgonów, 15 milionów potwierdzonych zakażeń. Koniec milczenia w obliczu zła. Ruch wolnościowy w Hongkongu. Ruch porzucenia Komunistycznej Partii Chin. 360 milionów Chińczyków odrzuciło Komunistyczną Partię Chin. Wzywamy Chińczyków do kontynuacji tej odważnej walki o wolność od komunistycznego reżimu. Chcemy, by wiedzieli, że jesteśmy z nimi. Koniec Komunistycznej Partii Chin. Dla naszej przyszłości. Dla lepszego świata. Bez komunizmu. Podpisz petycję. endccp.com.
Gorąco zachęcamy Was do podpisania tej petycji, link na czacie. Koniec Komunistycznej Partii Chin. Ja witam serdecznie prosto z Tajwanu redaktor Hannę Shen.
Dzień dobry, witam Państwa.
Dzień dobry. Na początek chciałam zapytać Panią, dlaczego w ogóle powstała ta petycja i jaki ma sens dawanie takich postulatów, żeby skończyć z Komunistyczną Partią Chin?
Takich prób było już kilka i pisało się o takim ruchu, który działał w Chinach, że o wychodzeniu Chińczyków z partii komunistycznej i sam Epoch Times kilka razy próbował właśnie namawiać do tego, żeby prowadzić jakieś działania. Wydaje mi się, że jesteśmy w jakimś szczególnym momencie, jeśli chodzi o samą społeczność Chińczyków mieszkających za granicą. Ale także widzimy, że coś zaczyna się dziać w Chinach, w Hongkongu, stąd ci tacy whistleblowerzy, czyli ci, którzy nam donoszą, co się dzieje, którzy wiemy, że przez długi czas jeszcze będąc w Chinach czy w Hongkongu donosili, teraz wiemy, że niektórzy z nich wyjechali już stamtąd i dalej informują społeczeństwo. Wydaje mi się, że to na pewno... dojście do władzy Donalda Trumpa, wydaje mi się, że także działalność Guowengueya, tego chińskiego miliardera współpracującego ze Stephenem Bannonem, powoduje, że Chińczycy się zaczynają trochę lepiej organizować i prowadzą takie akcje już na dużo większą skalę. One mają też dużo większy rozgłos, bo ich media też zaczynają dosięgać. Epoch Times jest gazetą, która jest czytana nawet przez Donalda Trumpa. Oni potrzebowali na to lata. Jan Jakielek, występujący u państwa, też mówił, że na początku nie było tak łatwo. Cały czas są przez lewicę atakowani, ale w tej chwili już naprawdę są liczącym się medium. Więc wypracowali coś przez lata, przyszedł Trump, przyszedł Guowengueya, który to trochę tak jakoś lepiej zorganizował i dał do poznania społeczności chińskiej, że trzeba rzeczywiście lobbować, trzeba rozmawiać z politykami amerykańskimi, trzeba wchodzić w media amerykańskie, bo oni do tej pory działali tak w swoim własnym sosie. I ta petycja jest jednym z tych takich działań właśnie na taką większą skalę właśnie wymierzoną w rządy, w reżim komunistyczny. Do tego mamy także administrację amerykańską. Pompeo między innymi w tym swoim ostatnim przemówieniu, on mówił do Amerykanów, ale mówił także do Chińczyków. On zachęcał Chińczyków do tego, żeby pozbyli się tego komunistycznego reżimu. Więc sami Chińczycy czują, że mają właściwie już wszystkie narzędzia potrzebne do tego, żeby sami rozpocząć tę walkę, ale już taką, której celem jest rzeczywiście ostatecznie pokonanie partii komunistycznej. Najlepszy moment na to, żeby właśnie w tej walce uzyskali nasze poparcie, czyli podpisanie takiej tej petycji, no to jest coś, to taki najmniejszy gest, jaki możemy wykonać, żeby ich poprzeć. I wierzę, że oni także ta petycja dotrze do Chińczyków w Chinach, bo wiemy, że coraz lepiej sobie radzą Chińczycy za granicą z przełamaniem tej blokady, która jest w Chinach. I myślę, że no, jesteśmy świadkami początku czegoś, co rzeczywiście jest początkiem końca według mnie partii komunistycznej chińskiej. I widzimy, że Chińczycy się w to na dobre angażują i jednak na poważnie angażują.
Bardzo dziękujemy za tę zachętę, żeby podpisywać petycję o zakończeniu istnienia komunistycznej partii Chin. My zainspirowani tym filmem, który pokazuje w latach historyczność tej zbrodni komunistów chińskich, rozpoczynamy akcję z inicjatywy redaktor Hanny Shen. Hashtag Chiny kłamią, Polacy umierają. Również w języku angielskim możecie przesyłać na adres kontakt@ispodprat.pl wasze zdjęcia z tym hashtagiem i aktualną liczbą zgonów Polaków na koronawirusa. W tej chwili jest to prawie 1700 osób. Na całym świecie zginęło według oficjalnych statystyk ponad 600 tysięcy osób. Pytanie do Was, czy jest możliwe istnienie świata bez komunizmu? O co apelują autorzy petycji, pastor Paweł Chojecki?
No, komunizm istnieje, można powiedzieć, jako już nowotwór państwowy, no, około 100 lat, no, a świat, niezależnie od tego, jakby tam liczyć, to trochę dłużej istnieje. Także możliwe. Historia jasno dowodzi, że możliwe jest istnienie świata bez komunizmu. Zobaczcie Państwo, że ten materialistyczny twór wywodzący się z teorii Darwina, bo to jest zastosowanie teorii biologicznej Darwina do rozwoju społeczeństw. Nie? Wszyscy marksiści wprost do teorii Darwina się odwołują, że przyjęcie tego darwinowskiego modelu w polityce dało najwięcej ofiar w dziejach świata. To już jest dużo, ponad 100 milionów zabitych dorosłych ludzi i przynajmniej 400 milionów, a jeśli by dodać inne kraje, będzie tego więcej, zamordowanych dzieci. W samych komunistycznych Chinach zamordowano, tak zresztą w tym filmie było pokazane, ponad 400 milionów małych dzieci po to, żeby politykę jednego czy później dwóch dzieci utrzymać. Czyli była to zbrodnia państwowa. Nie była to zbrodnia indywidualnych rodziców, którzy sprzeniewierzają się Bożemu temu postanowieniu, czy można powiedzieć humanitarnemu, jak ktoś chce wyjść z takich pozycji, że mają przed sobą niewinne dziecko i teraz decydują się na zabijanie. To jest decyzja państwa komunistycznego, że te 400 milionów dzieci zostało zamordowanych. Czyli mamy, no, zobaczcie jaką liczbę, 500 000 000 ludzi zostało przez komunistów zamordowanych. Najwyższy czas skończyć z tym najbardziej zbrodniczym w dziejach świata systemem. A nie robić z nim interesy i mówić, że to tylko pieniądze i że komuniści na pewno wygrają. Nie. Komuniści na pewno przegrają. O tym zaświadcza fundament cywilizacji chrześcijańskiej, czyli Biblia.
Ktoś w Polsce może powiedzieć, ale to się dzieje w Chinach, to jest daleko, to są tylko statystyki. Teraz pokażmy wypowiedź Michała Fałka, który opowiada o historii naszego widza, który zaraził się koronawirusem, chorował przez tydzień i zmarł. Wracamy za chwilę.
Młody człowiek, 37 lat, miał żonę i dwójkę dzieci. Wieloma planami, projektami do zrealizowania. Również tutaj mieli pomysł, jak pomóc właśnie telewizji naszej w pewnym projekcie medialnym związanym z filmem Genesis. Ten człowiek pracował na weselach. Nie był na weselu jako gość, tylko pojechał na wesele do pracy. Na tym weselu robił zdjęcia, film z tego wesela miał przygotować. i na tym weselu niestety zaraził się COVID-em, chińskim wirusem, jak my to mówimy właściwie. A ponieważ, owszem, miał choroby współtowarzyszące, miał cukrzycę, miał jakąś tam chorobę serca, ale tak jak powiedziałem, był to młody człowiek, 37-letni, który nawet z tymi chorobami cywilizacyjnymi, jak cukrzyca czy choroba serca, mógł jeszcze kilkadziesiąt lat spokojnie przeżyć i jeszcze być radością dla swoich dzieci, dla swoich wnuków, dla swoich przyjaciół, czy dla Boga. Umarł po tygodniu, tydzień czasu, odkąd miał pierwsze objawy, już człowieka niestety nie ma. No i co teraz powiecie? Ci, którzy wątpicie, ci, którzy się nabijacie, ci, którzy mówicie, że to ściema, albo że to nic groźnego. Otóż to jest coś groźnego, bo są ludzie, którzy mogliby żyć jeszcze długo, a już ich między nami nie ma. Teraz powiem wam tak, jeżeli wy lekceważycie to i pokazujecie ludziom, że nie trzeba być rozważnym, nie trzeba być odpowiedzialnym, nie trzeba być ostrożnym, nie trzeba się zabezpieczać i stosować tych trzech prostych zasad, o których mówiliśmy, zwiększonej higieny, maseczek w miejscach publicznych i dystansu społecznego, to przykładacie rękę do tego, że być może ktoś z waszych bliskich się zarazi i umrze. Bierzecie odpowiedzialność na siebie za ludzkie życie. Tego chcecie?
Przyjmujący apel Michała Fałka, rzeczywiście widzimy w Polsce, że coraz więcej ludzi jest zmęczonych koronawirusem. Ostatnio mówiliśmy o Adamie Małyszu, który spotkał się z atakiem hejtu, kiedy wyznał, że jest chory na COVID-19. Widzimy dużo dezinformacji w internecie. Redaktor Hanna Szen, co by pani powiedziała dzisiaj Polakom, którzy już nie chcą gadać o koronawirusie, którzy chcą jechać na wakacje i nie chce im się nosić maseczek? Chcą iść na wesele, chcą normalnie żyć.
Przede wszystkim cały czas patrzeć na liczby, patrzeć na te nawet te oficjalne liczby, no one jednak są zatrważające, no bo widzimy, że to są w ostatnich dniach 500-600 osób, które chorują. To jest nawet w tej chwili jak na Europę bardzo dużo, no bo we Włoszech zdaje się to jest około 200, Hiszpania też mniej więcej takie liczby, więc to jest naprawdę bardzo dużo. Patrząc na to, no nie wiem, jak można myśleć o tym, żeby jeździć na wesela, na jakieś wakacje i no być zupełnie, nie przejmować się koronawirusem. No widać, że w tej chwili cały czas sytuacja jest bardzo niebezpieczna. Także no, ja rozumiem, że chcemy mieć normalne wakacje, pewnie pogoda jest ładna, no ale może warto poświęcić te jedne wakacje po to, żeby nie było kłopotów na jesień, bo wiadomo, że wtedy i pogodowo to sprzyja rozwijaniu się takich wirusów i żeby tę sprawę w końcu zakończyć i żebyśmy nie spędzili tak samo i kolejnej jesieni, zimy i początku przyszłego roku, tak jak spędziliśmy tę wiosnę, także nie wiem, czemu tak trudno jest wziąć nam się na wstrzymanie. No, nie trzeba tak totalnie ograniczać naszego życia, no ale z paru rzeczy zrezygnować. No, Tajwańczycy mogli to zrobić. Mogli to zrobić w lutym, w marcu, w kwietniu, w maju jeszcze dość mocno tutaj były pewne restrykcje już od czerwca, one już są zupełnie tak odpuszczane. W tej chwili właściwie można powiedzieć, że no, normalnie toczy się życie. No ale przez kilka miesięcy mogli się zdyscyplinować, no i jak mówię, to dało efekty, no więc coś takiego potrzeba w Polsce. Jest, powiem szczerze, trudno zrozumieć, dlaczego nie możemy, dlaczego okazuje się, że noszenie maseczki to jest jakimś czymś strasznym takim, no. Ludzie w Azji noszą je, kiedy się pokazują różnego rodzaju choroby, nawet takie jak są przeziębieni, to na ulicach widzi się ludzi w maseczkach, no. Można ponosić jeszcze miesiąc i być może będzie to ostatni miesiąc, jaki nosimy. No, na wakacje też niekoniecznie, no raz w roku, raz w jednego roku no nie pojedziemy w te najbardziej zaludnione miejsca i za rok będzie normalnie. Także no, jest, powiem szczerze, trudno to zrozumieć. Dlaczego tak mało w nas takiego myślenia na przyszłość, prawda? No bo to jest inwestowanie w przyszłość, w to, żeby za rok tej choroby już nie było. Ale myślę, że oczywiście jest tak, że no, ponieważ jest ogromna dezinformacja i wiemy, że ta dezinformacja, ona wyszła i z Chin, także i Rosja ma tu ogromny udział. Oni mają tu swoje ośrodki i to nagłaśniają, więc no, są takie pudła rezonansowe, które no, przekonują Polaków, że to jest wszystko, no, to jest ściema i no i niestety to idzie w świat. Także no, to jest bardzo smutne, to pokazuje, jak bardzo łatwo Polacy no z jednej strony takie bardzo materialistyczne nastawienie, no ja muszę się zabawić, muszę mieć totalną wygodę, no maska to naprawdę to jest strasznie coś niewygodnego w moim życiu. A z drugiej strony taka łatwość też ulegania no, wpływom i to wpływom agenturalnym polskiego społeczeństwa.
Chciałbym
rozwinąć ten temat, bo rozmawiamy dzisiaj o cyberbezpieczeństwie, o działaniach, od których się odżegnuje ministerstwo, że chciało ochronić Polaków przed atakiem komunistów chińskich za pomocą aplikacji TikTok i innych firmy Huawei. Polska jest praktycznie rozbrojona cybernetycznie. Polska praktycznie nie ma żadnych skutecznych narzędzi, mówię o rządzie, walki z dezinformacją w internecie. To nawet pisowcy przyznają, że oni się skupili na telewizji publicznej i teraz mówią, w jaki sposób wygrają następne wybory. Wiecie jak? Że se kupią influencerów pisowskich. Ludzie, jak oni se kupią, to będzie tak samo jak z jachtem Polskiej Fundacji Narodowej, który mało nie zatonął zaraz po tym, jak stał się własnością tejże fundacji za pieniądze zrabowane w podatkach Polakom. Także to jest jakaś kpina, ale oni pokazują, że oni w ogóle nie mają wpływu na internet. Polska nie broni Polaków przed inwazją komunistycznej dezinformacji. I dlatego Polacy giną dzisiaj, a zarażają się już masowo. Do tego jeszcze nałożyła się obrzydliwa propaganda rządowa, bo przecież jeszcze 3 tygodnie temu to właśnie premier RP ogłaszał, że co? Że już epidemii nie ma. Że to już grypa jest ważniejsza.
Wracają do szkół od września, studenci.
Że już grypa ważniejsza, staruchy idźcie na wybory, bo to o to im chodziło. To te 500-600 dzisiaj zakażeń, to jest z winy Morawieckiego i spółki.
Jak spojrzymy na wykresy, sytuacja wcale się nie poprawiła. Ciągle były nowe zakażenia, dzisiaj jest dużo gorzej, tak jak przed chwilą powiedziała redaktor Hanna Szen, nawet na tle Europy. Jeszcze dopytam panią o komentarz do słów Ministerstwa Cyfryzacji, które odżegnuje się od tego, jakoby miało zakazać chińskiej aplikacji TikTok w Polsce.
Ja przyznam, że to jest żenujące. No, nawet jeżeli nie ma prac nad taką ustawą, nie mówiło się o tym, a nie wierzę w to, że nie było takich... Myślę, że być może rzeczywiście żadnego dokumentu, pracy nad takim bezpośrednio, nad już jakimś konkretnym może nie było, ale nie wierzę, że coś takiego nie stanęło gdzieś na agendzie, skoro staje to w wielu państwach, stanęło na poważnie w Indiach. Wiemy, że w Stanach Zjednoczonych jest to temat bardzo gorący, w Australii w tej chwili, także coraz więcej państw to na ten temat mówi, więc nie myślę, że coś takiego nie było i w rozmowach z naszym sojusznikiem Stanami Zjednoczonymi, ale także pomiędzy różnymi ministerstwami, więc nie wierzę, że coś takiego nie było. Należy to przyjąć jako coś normalnego. No, dlaczego od razu... Zobaczcie państwo, że zawsze tam, gdzie w grę wchodzą Chiny, to oni od razu w sekundy wręcz się tłumaczą, żeby tylko Pekin w jakiś sposób się nie obraził, bo ja uważam, że to jest jakiś strach przed reakcją tutaj ze strony Pekinu. No co nam grozi? No, pan ambasador kolejny artykuł napisze na Onecie. No, przyznam się, że to jest żenujące. No, Wirtualna Polska napisała jakiś artykuł i okej, można zaprosić dziennikarza, wyjaśnić mu, niech napiszą następny artykuł. A tutaj jest jakiś taki straszny strach, że to wywoła jakąś reakcję Pekinu i trzeba od razu szybciutko powiedzieć, że my nic takiego nie robimy, no na pewno TikToka nie zakażemy. No przecież nie trzeba się tego tłumaczyć w momencie, kiedy wiadomo, że o zakazaniu TikToka mówi coraz więcej państw. Także to jest naprawdę według mnie jakaś bardzo żenująca postawa tego ministerstwa.
Bardzo dziękuję za komentarz. Pokażmy teraz apel pastora Pawła Chojeckiego do prezydenta Andrzeja Dudy, żeby zajął oficjalne stanowisko w sprawie tego, co się dzieje w Hongkongu.
Szanowny panie prezydencie, z radością przyjęliśmy fakt, że reprezentując Polskę, pogłębia pan dwustronne relacje sojusznicze ze Stanami Zjednoczonymi, które stoją na czele koalicji państw wolnego świata. Mamy też nadzieję, że Polska zdecydowanie stanie po stronie USA w konflikcie pomiędzy państwami cywilizacji zachodniej a odradzającym się imperium zła, którego obecnym liderem są komunistyczne Chiny. Chińscy komuniści próbują uzależniać i kolonizować inne państwa za pomocą gospodarczych inicjatyw tzw. nowego jedwabnego szlaku oraz budowy sieci 5G przez firmę Huawei. W ostatnich tygodniach Chiny złamały kolejne porozumienie międzynarodowe i zlikwidowały autonomiczny status Hongkongu. Oznacza to jeszcze większe zagrożenie torturami i śmiercią dla tysięcy młodych Hongkończyków, którzy nie godzą się z komunistyczną okupacją swojej ojczyzny. Polacy ze względu na swoją historię i przynależność cywilizacyjną solidaryzują się z narodami walczącymi o swoją wolność, szczególnie walczącymi z komunizmem. Ustawa o bezpieczeństwie narodowym narzucona właśnie Hongkongowi przez Pekin oznacza, że każdy, niezależnie od narodowości lub lokalizacji, a więc także obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, może zostać uznany za osobę, która naruszyła to prawo. Jeśli zatem polski obywatel krytykujący politykę rządu chińskiego znajdzie się pod chińską jurysdykcją nawet w przypadku tranzytu, grozi mu aresztowanie przez chińskie służby. Dlatego też wzywamy pana prezydenta, by w imieniu Polaków zajął pan oficjalne stanowisko potępiające agresję komunistów chińskich na wolny Hongkong. Jako naród, który walnie przyczynił się do upadku muru berlińskiego i moskiewskiej wersji komunizmu, nie możemy dzisiaj uchylać się od solidarności i wsparcia innych narodów, które walczą z tym samym wrogiem. Modlimy się, by znalazł Pan w Bogu siłę i mądrość do podjęcia właściwych działań w tej sprawie. Z tym apelem zwracam się do Pana, Panie Prezydencie, nie tylko w imieniu własnym, ale całego środowiska telewizji Idź Pod Prąd.
Pastora Pawła Chojeckiego do prezydenta Andrzeja Dudy znajdziecie zarówno w wersji polskiej, jak i angielskiej. Wysyłajcie dalej, niech się niesie, bo jak widać, presja ma sens. O nowej ustawie o tak zwanym bezpieczeństwie narodowym w Hongkongu rozmawiała pani z kardynałem Zenem, emerytowanym biskupem Hongkongu. Wywiad dla Gazety Polskiej. Zdaje się, że jest to pierwszy wywiad w polskich mediach z kardynałem Zenem. Tytuł to Kościół w Chinach został zdradzony. Przez kogo i jakie znaczenie ma ten wywiad w polskich mediach?
Tak, rzeczywiście, według mojej wiedzy to jest to pierwszy wywiad dla polskich mediów. Polskie media, zwłaszcza katolickie, no, cytują kardynała Zena dość często, ale chyba pierwszy raz to jest, kiedy kardynał zgodził się udzielić wywiadu polskim mediom. Nie jest tam, to takie, jak to się czyta wypowiedzi kardynała Zena, no to wiele też pada takich, które już padało wcześniej. Dla mnie to było interesujące to pokazanie tej metody tego obozu prochińskiego w Watykanie, która działa od no, wielu lat i kardynał Zen opowiada o tym, że ta ustawa, ta umowa, którą Watykan podpisał z Pekinem, ona już była gotowa za papieża Benedykta XVI i wtedy została papieżowi przedstawiona. No, papież jednak no, wtedy zareagował bardzo kategorycznie, to znaczy nie odrzucił ją, a osobę odpowiedzialną za pracę nad nią, kardynała Parolina, wtedy chyba jeszcze nie kardynała, no, wysłał na placówkę daleko od Rzymu i daleko od tego, aby mógł no, odgrywać ważną rolę w zacieśnianiu relacji z Chinami. Tytuł mówi o tym, no, że jest, no, kto jest odpowiedzialny za to, co się dzieje, za to, że Kościół jest niszczony, że właściwie został zniszczony w Chinach. No, tutaj przede wszystkim, oczywiście kardynał mówi o Watykanie. dla kardynała Zena taką osobą, która jest za to odpowiedzialna, która latami nad tym pracowała, jest właśnie kardynał Parolin, który w tej chwili za Franciszka odgrywa czołową rolę, jeżeli chodzi o politykę Watykanu, jest sekretarzem stanu i kardynał Zen jego widzi jako taką osobę, która to wszystko przygotowała, pracowała nad tym przez lata jeszcze z jeszcze innym kardynałem Diazem z Indii, ale on już nie żyje. I wprowadziła to z sukcesem. Według kardynała Zena, tego co on mówi, no to papież Franciszek jest od niego uzależniony. Ja zapytałam, czy i sam mówi, że nie wie dlaczego tak się dzieje i nie wie dlaczego taką osobą, no właściwie wydaje się, że nie może się papież Franciszek obyć bez kardynała Parolina i on jest taki gdyby tym głównodowodzącym w Watykanie. Ja zapytałam, czy możliwe, że tu są no, jakąś rolę odgrywają pieniądze, to o czym mówił Guo Wengui. No i kardynał nie przeczy temu, to znaczy mówi, że taki mechanizm działania, że Chińczycy kupują sobie inne rządy, inne państwa, polityków jest wykorzystywany w wielu innych miejscach, więc no, nie dziwiłby się, żeby byłoby to no, także w Watykanie. No a sam powiedział, no gdyby to było nieprawda, czy mówił sam, dla niego zdziwieniem było to, że Watykan tego nie zdementował. Rzeczywiście, ja też nawet o tym nie myślałam. No, Watykan po prostu tę sprawę zupełnie zamilczał. Zupełnie na tak poważny zarzut, który pojawił się w czołowych mediach na całym świecie, poza polskimi, to Watykan po prostu tę sprawę zamilczał.
Gorąco polecamy ten wywiad. Jest to prawdziwa gratka na rynku polskich mediów, szczególnie tak jak wcześniej mówiliśmy, dużo jest tej prochińskiej propagandy.
Właśnie. No to zapytam, jak to wyglądało od kuchni i nie chodzi mi o dotarcie do kardynała Zena, bo to podejrzewam było łatwiejsze, ale chodzi mi o dotarcie do redaktora Sakiewicza, bo przecież on za pieniądze lansuje, czy lansował jeszcze niedawno, zamieszczając płatne reklamy Huawei w Gazecie Polskiej, czy tu jakieś nastąpiło przekręcenie wajchy, jak to się stało, że udało się ten artykuł opublikować?
Znaczy, mogę powiedzieć, znaczy ja nie pisałam do pana Sakiewicza, bo raczej pisałam i do działu Świat, i do, i do pani Gujskiej Hejke, czy no, nie, teraz chyba tylko jednoczłonowe nazwisko używa. I chyba to jej decyzja była, dlatego że ten wywiad no, wydał się wartościowy, tak? Tak to mi zostało przekazane, więc no nie pozostaje mi nic innego, jak się cieszyć, ale rzeczywiście no nie byłam, to było tak, nie było to takie tylko wysłanie, że ja wysłałam, a tu mam tekst. Trochę nad tym musiałam popracować tam, żeby wiedzieć, do kogo uderzyć, żeby zaciekawić tym tekstem i wydaje mi się, że nie liczyłam na to, że nie będzie odpowiedzi, że nie liczyłam, że będzie odpowiedź, znaczy raczej byłam pewna, że powinno się to pójść, bo jednak wydaje mi się, że jest to materiał, nieskromnie powiem, wartościowy, no taki wywiad, którego jeszcze nie było i mówi się o tym na świecie, to jest najważniejsze. Mówią o tym Amerykanie, mówią w innych mediach, więc jak gdyby powiedzenie, że czegoś takiego nie możemy puścić, chociaż są tam fragmenty, które wydawało mi się, że no, kardynał Zen tam nie szczędzi Watykanu, zwłaszcza kardynała Parolina, także o biskupie Sorondo niezbyt pochlebnie się wyraża, więc no myślałam, że być może tu mogą być jakiś strach, czy znaczy to nie obraza, tylko ta prawda o tym, jak działają pełni hierarchowie w Watykanie, no nie będzie, nie wzbudzi jakiegoś strachu w redakcji, ale okazało się, że nie, że jest to do zaakceptowania i to, że właściwie no jest taki pierwszy wywiad, pierwszy artykuł, który tak dokładnie to pokazuje, bo rzeczywiście temat w tych mediach tak zwanych mainstreamowych no jest przemilczany, także no poszło, także no cieszę się i cieszę się, że akurat trafiło do tego środowiska, które wydaje mi się, że ten temat no, zrobiło bardzo wiele no, haniebnych wręcz rzeczy, no, publikując reklamy Huawei, ale jest tam wielu ludzi i to widzę po reakcji czytelników, bo ludzie do mnie teraz zaczęli pisać właśnie i widzą, że to jest coś istotnego i wielu rzeczy albo niektóre z tych rzeczy nie wiedzieli, więc widzą, że to jest istotny temat, ale proszę zauważyć, że wszędzie tam, gdzie kardynał w tych krajach, w tych mediach, w których kardynał Zen udziela wywiadu, to od razu się odbija, inne media o tym piszą, a u nas jest totalna cisza na ten temat, media tego artykułu nie ruszą.
media polskie ruszą, no bo widź pod prąd właśnie o tym mówimy, no a media okrągłego stołu PRL-owskie, no to, to jak zwykle. No.
W tym momencie bo tu ja protestuję często. Podawali. Dalej jest Twittera redaktor Hanny Szen i z Twittera kardynała Zena, który również napisał o tym wywiadzie.
Ja właśnie często protestuję, żeby tego PRL-owskiego zoo nie nazywać polskimi mediami. No to jeszcze zapytam o kuchnię, bo mężem pani Hejke jest redaktor Rachoń. Czy redaktor Rachoń już zainteresował się tym tematem i zaprosił panią do najbliższego jakiegoś minęła 20?
Znaczy mogę powiedzieć, że Michał Rachoń także miał udział w tym, że ten wywiad się udał i to chyba ukazał i to w taki, no w sumie chyba podejrzewam, że największy. Także tutaj akurat nie mogę nic złego powiedzieć. Jest to osoba, która i pomogła i kibicowała, także i podał teraz, reklamował go, podał dalej. Nie rozmawialiśmy na temat żadnych programów dalszych, także ten, no ale jestem wdzięczna za podanie. Myślę, że to sam to dużo to już zrobiło, dlatego że wiem, że inni się też tym zainteresowali. Nawet.
Ale tutaj rola dla widzów. Idź pod prąd, żeby też
dopingować redaktora Rachonia, ale zobaczcie, no jak nisko siedzimy, już nie powiem, żeśmy upadli, ale no, że cieszymy się, że jeden z najbardziej obiecujących redaktorów patriotycznego tego stronnictwa polskiego, który no poczesne miejsce przez Gazetę Polską, Telewizję Republika doszedł do głównego programu Telewizji Polskiej, tej rządowej, no że cieszymy się, że on podał coś na Twitterze. Przypominam, że jego psim obowiązkiem, bo bierze pieniądze od nas, jest mówić o tym w głównym programie rządowej telewizji, nie bacząc na to, czy go wyrzucą, czy go nie wyrzucą, bo on ma być lojalny Polsce, a nie jakiemuś tam temu z TikToka, jak on tam?
Samuel
Pereira, czy jakiś Kurski.
Szef portalu TVP Info, który reklamuje tego chińską aplikację. Ciekawe, czy redaktor Rachoń powie o twoim liście do prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie Hongkongu.
Ty jeszcze chcesz mnie zdenerwować.
No, zawsze warto stawiać wyzwania. Z drugiej strony, tutaj mamy wspaniały wywiad redaktor Hanny Szen w Gazecie Polskiej. Z drugiej strony jest wywiad z Radosławem Pyflem u Moniki Jaruzelskiej, który twierdził, że Ameryka już przegrała, przyszłością są dynamiczne Chiny, a Polacy powinni się przestać bać nowego i brać od Chińczyków wszystko, co dobre z nowego jedwabnego szlaku. Tak jak mówiliśmy po tym wywiadzie, wystąpił również w Radiu Wnet redaktor Hanna Szen. Dlaczego panią to oburza?
To, że wystąpił u Jaruzelskiej, to ja mówiłam w poprzednim programie, że podejrzewam, że ona zapowiedziała, że to będzie gość, którego polecił Bartosiak, więc ja wymieniłam dwa nazwiska, Goralczyka albo Pyfela, stawiając bardziej na Pyfela, bo no jednak relacje Pyfela i Bartosiaka to są takie bardziej przyjacielskie, więc polecił pewnie przyjaciela. No i rzeczywiście tak się stało, wystąpił, więc raczej tego oczekiwałam. Ten wywiad jest oczywiście no, straszny, ja powiem szczerze, miałam naprawdę, dwa dni go słuchałam, to znaczy tu kawałek, odeszłam, miałam się kawę napić. Potem dzisiaj dokończyłam dopiero, dlatego że to jest po prostu no, straszne. No, taka typowa komunistyczna propaganda, choć słowo komunizm nie pada. Prawdy o Chinach też tam nie ma ani słowa. Obie strony, to znaczy pani Jaruzelska i pan Pyfel sobie z dzióbków jedzą, także no, świetnie się czują w swoim towarzystwie. Ale no, to dobra, wydarzyło się, ale ja przyznam się szczerze, że gdybym była medium prawicowym albo kierującym medium prawicowym i zapraszała często Pyfela i uznała, że no dobra, będę go zapraszać, to przynajmniej wzięłabym sobie na wstrzymanie przez tydzień, dwa, żeby no, jednak no, otrzepać ten śmierdzący kurz, który w tej chwili się pojawił i nie zapraszała go, a dokładnie następnego dnia, zdaje się, to był dokładnie następnego dnia, jest pan Pyfel i opowiada, występuje w Radiu Wnet. No, też to pokazuje, jak nisko to jest mu przykro, bo ja w tym radiu poświęciłam trochę czasu i też no, w różnych godzinach odkładając inne rzeczy, no, poświęcając czas, który mogłam spędzić zupełnie inaczej, występowałam i opowiadałam i okazuje się, że no, tam się dzieją jakieś straszne rzeczy, tak, chińską propagandę tam tak łatwo się teraz wpycha i występują osoby, które no, do prawicowych mediów, jeżeli ktoś się nazywa prawicowym medium, nie powinny mieć miejsca wstępu, bo nie musimy kochać Ameryki, ale no, na pewno wychwalanie komunistycznego reżimu, a w niewspominaniu o zbrodniach, jaki ten reżim dokonuje, wszystkie, obieranie to w takie słodziutkie historyjki i dziennikarze, którzy na to nie reagują, no to jest coś strasznego.
Oj, to znowu muszę troszeczkę zaprotestować, bo pani redaktor opisuje polskie media, znaczy polskojęzyczne media, tak jakby one się kierowały, powiedzmy, takimi zasadami honoru, taktu, prawdy, jakiegoś etosu dziennikarza, który informuje, nie? Nie mówmy tak o tym, bo to jest kwestia rozkazów i dlatego wszystkie standardy zostają złamane.
Ja myślę, że powinniśmy mówić, znaczy my jako słuchacze, widzowie powinniśmy tego od nich wymagać. Gdyby polscy widzowie, słuchacze tego wymagali, gdyby przypominali, gdyby po wywiadzie z Jaruzelską zrobił się wielki szum, no zobaczcie Państwo, że poza nami nikt tego szumu nie zrobił. Tam ktoś tam puścił, ja jesteś mniej więcej, mogłam liczyć na parę, trzy, cztery osoby, które wiedziałam, że ich to zbulwersuje, ale to powinien być wielki szum w tym całym prawicowym kręgu i powinno być to wytykane PFL-owi w tej chwili, tak żeby dyrektor Skowroński i tam jego ci młodzi współpracownicy, którzy rzeczywiście bardzo łatwo w taką chińską propagandę wprowadzić, no po prostu wiedzieli, że to już jest osoba, to jest temat, którego się nie dotyka. A zobaczcie Państwo, że jest to, no, to przeszło na tak okej, no tam niektórzy to zauważyli, że no, wystąpił, no ale co, ale był też Ziemkiewicz, był Bartosiak, było wielu innych, więc to już jest takie normalne.
Braun był, zdaje się, też u towarzyszki.
Był, u Mońki Jaruzelskiej.
No, jest taki błąd pojęciowy, który stosujemy. Trzeba jasno powiedzieć, nie ma czegoś takiego, poza skromnymi wyjątkami, telewizja Idź Pod Prąd i może kilka jeszcze niezależnych osobistości, ale już żadne środowisko, to nie są media prawicowe. To jest tak, jak piąta kolumna WIN, czyli Żołnierze Wyklęci, stworzeni przez komunistów, taki manewr w latach 50. Zastosowali komuniści, a w 89 roku stworzyli sobie prawicę i media prawicowe. I dalej towarzyszka panienka nadzoruje tym bajzem, rozdaje ty z tym, ty z tamtym i tak dalej. No to żadna to prawica. No oni się nazywają prawicą. Oni ukradli nazwę Polska Patriotyczna Prawica. W rzeczywistości to jest twór Kiszczaka. No i grają tak, jak im towarzyszka Jaruzelska każe. No.
Teraz, żeby sobie podnieść morale, pokażmy fragment wystąpienia sekretarza stanu USA Mike'a Pompeo o strategii Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o walkę z komunistycznymi Chinami. I wracamy za chwilę.
Chiny są coraz bardziej autorytarne wewnątrz i coraz bardziej agresywne w swojej wrogości do wolności na całym świecie. Prezydent Trump powiedział: dość. Musimy zacząć od zmiany tego, jak Amerykanie i nasi partnerzy postrzegają Komunistyczną Partię Chin. Nie możemy traktować tego wcielenia Chin jak normalnego państwa, takiego jak każde inne. Musimy pamiętać, że reżim Komunistycznej Partii Chin to reżim marksistowsko-leninowski. Sekretarz generalny Xi Jinping szczerze wierzy w upadłą totalitarną ideologię. To ta ideologia uformowała trwające dekady pożądanie globalnej hegemonii chińskiego komunizmu. Teraz jest czas na działanie wolnych narodów. Nie każdy naród odniesie się do Chin tak samo. Każdy naród musi znaleźć swój sposób ochrony suwerenności, ochrony dobrobytu, ochrony swoich ideałów przed mackami Komunistycznej Partii Chin. Wzywam przywódców wszystkich narodów, by zaczęli od tego, co zrobiła Ameryka. Zbyt długo Komunistyczna Partia Chin ustalała reguły działania, ale to koniec. Wolne narody muszą nadawać ton. Jeśli teraz zegniemy kolano, nasze wnuki będą zdane na łaskę Komunistycznej Partii Chin, której działania są dziś głównym wyzwaniem dla wolnego świata. Czas na stworzenie nowej grupy podobnie myślących państw. Nowy sojusz państw demokratycznych. Mamy narzędzia. Wiem, że możemy to zrobić. Teraz potrzeba woli. Cytując pismo, pytam: czy nasz duch jest ochoczy, ale ciało słabe? Jeśli wolny świat nie zmieni Chin, komunistyczne Chiny na pewno zmienią nas. Obrona naszych wolności przed Komunistyczną Partią Chin jest misją naszych czasów.
Płomień słynne przemówienie Mike'a Pompeo, obrona naszych wolności przed komunistyczną partią Chin jest misją naszych czasów.
Cytując pismo.
Cytując pismo.
Że to jest tradycja, która w naszej telewizji istnieje no, od samiuśkiego początku, od pierwszego programu. W Stanach to nawet nikogo nie dziwi. U nas w Polsce było jak to, ale Biblia w programie politycznym? Jak?
Niemożliwe. My zachwycaliśmy się i wciąż zachwycamy tym przemówieniem na naszej stronie idzpodprat.pl. Polskie tłumaczenie, jaka była reakcja Chin na wystąpienie Mike'a Pompeo.
Ja myślę, że to jest to już ostatnie z tej serii przemówień amerykańskich polityków i to wysokiego szczebla. Ja myślę, że to już jest takie ostateczne przemówienie, które Chińczycy zrozumieli, że to jest zimna wojna, bo nawet na Global Times, tym takim no, tubie propagandy KPH, jest już artykuł mówiący o tym pod tytułem nawet jeżeli to jest nowa zimna wojna, to Waszyngton z pewnością jej nie wygra. Mniej więcej taki był tego tytuł. Znaczy już zaczyna padać to takie stwierdzenie, że to jest zimna wojna, że to może być zimna wojna, że nawet jeżeli będzie, no jeżeli to już jest powtarzane co chwila przez chińskie media, no to oni sobie zdają sprawę, że ta wojna się tak na dobre zaczęła. Ale oczywiście trzeba będzie prowadzić taką kampanię no, dezinformacji, chaosu i próbować się wmówić społeczności zagranicznej, zwłaszcza w Europie, bo wydaje mi się, że to jest takim forum, a zwłaszcza Niemcy, gdzie Chińczycy będą stali się nas przekonać, że no, do działania Amerykanów, oni mówią o chwały, że chodzi o bezpieczeństwo, mówią o pandemii, odpowiedzialności, a tak naprawdę to jest wszystko o polityka i sprowadzanie tego do polityki, jakiejś chęci specjalnej odwetu na Chińczykach, którzy przecież no, oni tak bardzo chcą tego multilateralizmu, oni chcą, żeby jeszcze bardziej zacieśniać ten globalizm. No Amerykanie tutaj no, dążą do zimnej wojny i ostrego konfliktu.
Rosja i Chiny już apelują, żeby nie upolityczniać pandemii koronawirusa. Cezary, proszę bardzo.
Wcześniej mówią, że będą prowadzić wspólne działania, żeby odpowiedzieć na to, co robią Amerykanie i zapowiadają wspólną taką współpracę w kwestii wojny informacyjnej. To oficjalnie już mówią, że wiemy oni, że oni współpracują od lat, że w czasie pandemii to było szczególnie widać, ale tutaj no, widać, że zapowiadają, że te działania będą nasilone. I to mniej więcej pada w momencie zaraz po tym przemówieniu Pompeo, które niektóre środowiska w Polsce no, próbowały bardziej zwrócić uwagę na to, nie na to, co mówił Pompeo w samym przemówieniu, tylko na to pytanie, które padło po przemówieniu było i dotyczyło Rosji, które było taką ogólną odpowiedzią, no że tak, no, no będą rozmawiać z Rosjanami, pewnie, że współpraca jest możliwa, no ale warunki, jakie podają Amerykanie od razu, bo pokazują, że ta współpraca, no do dużo jeszcze wody musiałoby upłynąć, żeby do niej doszło, a w Polsce to zaraz po wywiadzie to było najbardziej nagłaśniane, że no było pytanie dotyczące Rosji i że rzeczywiście Amerykanie mogą wyciągnąć rękę. No to mamy od razu odpowiedź od Rosji i Chin. Oni mówią o tym, że będą zacieśniać współpracę.
Oni mówią, że będą zacieśniać współpracę w dezinformacji, czyli komuniści chińscy z komunistami rosyjskimi. I zaraz mamy tę polityczną, dezinformacyjną randkę towarzyszki panienki z towarzyszem Pyflem. No zobaczcie, jak to ładnie się składa. Do kupy!
Cały szereg, bo mamy panienkę, a zaraz potem Radio Wnet, czyli tam u panienkę to dawni komuniści słuchają od Kiszczaka, a zaraz tam do tak zwanej prawicy też już jest przekaz. Także widać, że no to zostało od razu na wszystkich frontach ogarnięte.
Tak, to jest układ okrągłostołowy. Ja to nazywam kato, już teraz pato, po kurskim komuna.
Z lewej i z prawej strony jest propaganda chińska. Cezary Kłosowicz, jaki będzie skutek tej zimnej wojny? Jakich następnych kroków możemy się spodziewać?
Skutek? No, wygramy. Komunistyczna partia Chin upadnie. Chińczycy będą mogli sobie urządzić wolny kraj. Tak, myślę, że taki będzie skutek, ale to jeszcze trochę potrwa. Następne kroki, podejrzewam, jakieś sankcje mocniejsze już na całe kierownictwo Komunistycznej Partii Chin. Przydałoby się Xi Jinpinga w końcu jakoś dotknąć, bo tak bezpośrednio jeszcze nie został obłożony sankcjami, o ile wiem. No na pewno wycofywanie jak najszybciej wszelkiego przemysłu i wszelkich inwestycji z komunistycznych Chin, przenoszenie ich gdzie indziej, to tu właśnie możemy skorzystać i trochę tego do siebie przyjąć, czy rozwinąć produkcji tych rzeczy u siebie. Oczywiście odcięcie się od wszelkich tych spraw z 5G i tak dalej, to wszelkie kraje, które będą chciały się przeciwstawiać komunistycznym Chinom, no to muszą też wyrzucić i Huawei, i inne firmy technologiczne. Najważniejszym krokiem to będzie przełamać ten wielki mur firewall, który chroni przed docieraniem prawdy do Chin i z Chin do nas, czyli żeby każdy Chińczyk miał dostęp do prawdy o swoim rządzie tak naprawdę, i to jest pierwszy, najważniejszy krok, jaki jest potrzebny Chińczykom, żeby zaczęli walczyć na serio o swoją wolność.
Czyli wojna przede wszystkim informacyjna, ale oczywiście jest też broń biologiczna.
Też nowy układ geopolityczny. To, co mówił Mike Pompeo, to jest przecież głos Donalda Trumpa, jeśli wygra następną kadencję, dlatego tak ważny jest głos Polonii dzisiaj, już przygotowywanie Polonii, żeby tu ruska i chińska dezinformacja z Polski nie docierała do Polonii, tylko jasny, czysty przekaz. Przyszłość świata dzisiaj w dużej mierze znowu zależy od Polaków w Chicago, New Jersey, Nowym Jorku, Michigan i tak dalej, i tak dalej. To właśnie od was być może dzisiaj będą, znaczy dzisiaj mówię o listopadzie, zależeć losy świata. Jakimś takim polskim akcentem w tej nowej układance, tak jak Czarek mówił, mamy nadzieję, że Komunistyczna Partia Chin upadnie i powstaną wolne Chiny. Ale, że odrodzi się tutaj sojusz antyniemiecki i antyrosyjski, czyli Jagiellonia. Bo Jagiellonia to jest sojusz, który tradycyjnie odpychał Azję od Europy i trzymał w ryzach germański imperializm. To są dwa podstawowe, dodatkowy to jeszcze napływ islamu z południa. To robiła Rzeczpospolita, to robili Jagiellonowie, to mamy zrobić my dzisiaj. Kropka.
Trwa walka pomiędzy wolnym światem a komunizmem. Mówisz o Polonii, o szczególnej roli Polski w tym konflikcie, więc na zakończenie pytanie do redaktor Hanny Szen. Co by dzisiaj pani chciała przekazać Polakom, którzy nie widzą tej wojny i w zasadzie nie widzą też czegoś takiego no, naprawdę złego w komunistycznych Chinach? Po prostu walczą sobie dwa państwa, Chiny i Stany Zjednoczone. I co my mamy do tego, Hanna Szen?
Ja myślę, że jeżeli Polacy tak to widzą, no to są, no dokonano na nich prania mózgów. To znaczy, no rzeczywiście tutaj PFS, dlaczego ja uważam, że on jest tak niebezpieczny, no bo on dokonał, on jest jednym z tych, którzy właśnie no w to wbijali Polakom do głów. Wiele mediów to kupiło i dalej powtarzało, wielu dziennikarzy, polityków też powtarzało, że my możemy być neutralni, że to nas nie dotyczy, że my będziemy tylko robić tutaj dobre kontrakty, podpisywać i umowy. No jak na tym wyszliśmy, no to wiemy, że ogromny deficyt. No i doszło to, co się wydarzyło w tym roku. Mamy pandemię, jej by nie było, gdyby nie działania partii komunistycznej, więc no, to hasło, które państwo dzisiaj zaprezentowaliście, że właśnie mówiące o tym, że Partia Komunistyczna Chińska skłamała i Polacy umierają, jest no po prostu oddaje to, co się wydarzyło i to wystarczy sobie uświadomić. Wystarczy sobie uświadomić, że nie byłoby tej pandemii, gdyby nie działania komunistycznej partii. Za śmierć, choroby Polaków, które prawdopodobnie będą trwały jeszcze bardzo długo, bo w tej chwili na przykład we włoskich mediach jest bardzo dużo artykułów mówiących o tym, że do szpitali, do lekarzy wracają ludzie, którzy już odchorowali, to już rzekomo wyzdrowieli, a teraz wracają z jakimiś innymi problemami, a to nerki, a to je serce, a to coś innego. Ci ludzie po prostu na całe życie już są chorzy, osłabieni. Także to będzie trwało jeszcze wiele, wiele, wiele lat. Będziemy za to, co zrobi, za tę zbrodnię, którą dokonała w tym roku komunistyczna partia, będziemy płacić. I to musi, wystarczy, żebyśmy sobie to uświadomili, że nasze życie, no my dzisiaj się zamartwiamy maskami, zamartwiamy się, że nie idziemy na wakacje, nie mielibyśmy w ogóle takich zmartwień, bo to naprawdę są bardzo małe zmartwienia. To ostatnio we Włoszech, zdaje się, Andrea Bocelli też zaczął wpadać w taką retorykę, śpiewak operowy znany i zresztą świetny artysta i bardzo utalentowany, też zaczął twierdzić, że tego wirusa to tam nie ma, no on tak niepoważny, nie jest tak poważny na pewno, jak to przedstawiane jest, no i na szczęście Włosi zareagują tak normalnie, bo mówią, no tak, gdyby ja miał taki dom z basenem, to też pewnie miałbym problem, że nie mogę z basenu skorzystać, no bo straszna kara mnie spotkała. Znaczy obśmiali go po prostu i pokazali, jak to jest, no, jak nisko można upaść, nawet mając ogromny talent opowiadać takie rzeczy. Więc te wszystkie problemy, maska, nie pojadę gdzieś na wakacje nad morze, to są naprawdę małe w porównaniu, których wiele tysięcy ludzi przechodzi, chorując, nadal cierpiąc, nawet jak już odchorowali, to mając wiele innych problemów. Także no, tym wszystkim najważniejsza jest informacja. Zacznijmy słuchać, zajrzyjcie Państwo, zaglądajcie na materiały Idź Pod Prąd, ich artykuły, wywiady. Postarajcie się dowiedzieć, dlaczego cały świat teraz mówi o Chinach, dlaczego jest to tak ważny temat, dlaczego najważniejsi politycy w Stanach Zjednoczonych mają kolejne wystąpienia poświęcone Chinom, dlaczego jednym z głównych tematów kampanii Donalda Trumpa będą po raz kolejny Chiny. No to wszystko trzeba się najpierw zacząć od. Musimy być poinformowani, od tego trzeba zacząć. Więc szukajmy informacji na ten temat. Polecam wywiad z kardynałem Zenem także, bo tam także jest właśnie o tym, jak Chiny wchodzą wszędzie. One weszły nawet do Watykanu i tak samo wchodzą do każdego innego państwa. I to, że dziś nasze Ministerstwo Cyfryzacji tak szybko prostuje, że nie, no broń Boże, oni w życiu by tego TikToka nawet nie pomyśleli o tym, żeby go zakazać, no to pokazuje, jaki jest ogromny strach przed tym państwem komunistycznym, a to znaczy, że jego macki są wszędzie. Ale Ronald Reagan, zapytany kiedyś, jaka jest jego strategia zimnowojenna, odpowiedział: we win, they lose. I myślę, że jesteśmy ponownie w takim momencie, już jesteśmy na tej drodze. We win, they lose. My zwyciężymy, oni przegrają. Myślę, że w tej chwili jesteśmy na początku tej strategii. Rzeczywiście myślę, że sam Donald Trump już bardzo dobrze rozumie, jak groźny to jest wróg. I żadne negocjacje, rozmowy o umowach, podpisywanie papierków. Przecież Donald Trump przekonał się, jak nikt, zaprosił do siebie na uroczystość podpisania umowy, przyjechali chińscy oficjele, a w tym czasie szalał już wirus i ci oficjele nic nie wspomnieli. I podpisywali umowę, wiedząc, że za tydzień, za dwa już będą byli pewni, że ona nie zostanie zrealizowana. Więc myślę, że Donald Trump już skończył z tym nazywaniem Xi Jinpinga przyjacielem i zrozumie, jak to wielkie jest zagrożenie. I rzeczywiście no, są plany, chociaż widzimy to po tej akcji, gdzie są zmiany na urzędach, urzędach, które zajmują się polityką informacyjną Waszyngtonu. Opowiadałam poprzednim razem, że Voice of America, całe kierownictwo zostało wymienione. Wszyscy ludzie, którzy do tej pory prowadzili tam działalność, która służyła Chinom, zostali po prostu wyrzuceni. W ciągu paru godzin, kiedy przyszedł nowy szef, z dnia na dzień zostali wszyscy wyrzuceni. To były ogromne zwolnienia w Stanach Zjednoczonych w tej instytucji. Więc no, zaczynają się takie pierwsze poważne kroki, czyli widzimy, że ta strategia jest już jasna, jest jasny wróg, jasno nazwany, jest przygotowywana strategia. Tylko czekamy na ten długi człon. They lose.
Bardzo dziękujemy. Rzeczywiście jest to wspaniała zachęta i puenta do dzisiejszego programu. Dziękuję bardzo. Była z nami redaktor Hanna Shen, nasza korespondentka z Tajwanu.
Przepraszam, bo akurat widzowie, słuchacze telewizji Pod Prąd no, są uprzywilejowani, bo tą wiedzę mają, prawda? I wiedzą, co się dzieje, więc to jest zadanie dla Państwa teraz, że przekazywać te informacje, przekazywać programy, podawać dalej. Nawet wystarczy bez komentarza, po prostu podać link, niech ludzie czytają, niech słuchają, niech się tym zainteresują. To jest jedyne, takie najprostsze zadanie, jakie możemy zrobić, ale musimy to robić, dlatego że no widzimy, co jest w innych mediach. No w innych mediach jest pyfel albo jakieś tematy zastępcze. No więc próbujmy zainteresować ludzi chociaż jednym artykułem, chociaż jednym wywiadem, chociaż jedną akcją, którą telewizja Idź Pod Prąd robi. Jeżeli nie możemy zainteresować polityków, nie możemy zainteresować mediów, no to może tych parę osób, które gdzieś tam na Twitterze dużo czasu spędzają, na Facebooku, w mediach społecznościowych, może do tego zajrzeć. To jest taka w tej chwili najprostsza metoda i najłatwiejsza jak na razie, jaką możemy zrobić. Także bardzo proszę, abyśmy to robili cały czas, żeby to tak było, tak jak z tą akcją przy przypadku petycji, prawda? Mówiłam o tym, że 24 godziny coś się ukazywało, to może warto robić coś takiego właśnie z programami, artykułami telewizji Idź Pod Prąd, żeby sobie założyć, że o, jak jestem, to przynajmniej raz dziennie podam jakiś artykuł, link do czegoś. Nawet jeżeli to będzie ten sam, nie ma sprawy. Niech to cały czas krąży w internecie.
Bardzo dziękujemy. Zawsze jak pani występuje w naszym programie, jest mobilizacja. Dzisiaj parę konkretnych rzeczy, które możemy zrobić. Podawajcie dalej wywiad redaktor Hanny Szen z kardynałem Zenem dla Gazety Polskiej. Podawajcie dzisiejszy program i włączajcie do akcji hashtag Chiny kłamią, Polacy umierają. Czekamy na wasze zdjęcia z tymi hashtagami i podawajcie liczbę zgonów, żeby poinformować Polaków na temat śmiertelnego zagrożenia, jakim jest chiński wirus. Przypominam również o podpisywaniu petycji o zakończeniu istnienia Komunistycznej Partii Chin ccp.com. Podawajcie dalej link na czacie i w opisie programu. Również polecamy grafikę Fakty i mity na temat COVID-u. To szczególnie dla młodego pokolenia. Była z nami redaktor Hanna Szen. Dziękujemy za dzisiejszy czas i do zobaczenia następnym razem.
Dziękujemy.
Do zobaczenia.
Bardzo dziękujemy. Gnamy dalej. Widać, że nas oglądają, bo już do naszych programów odnosi się Ministerstwo Cyfryzacji. A teraz zapowiedź dzisiejszego wieczornego wywiadu. Pastor Paweł Chojecki udziela wywiadu raperowi Mikserowi. Oto zapowiedź.
Siemanko. Dzisiaj o godzinie 20.30 będę próbował wcielić się w rolę prowadzącego program w telewizji Idź Pod Prąd. Zapraszam, logo zreprezentuj świadomie.
Na pewno będzie ciekawie. To w ramach cyklu Którędy do Nieba już teraz was zapraszamy, a o 18.00 serwis informacyjny i Idź Pod Prąd dogrywka. Również dobra informacja, jeśli chodzi o gitary, bo zostały 2 dni do końca lipca. Jaki jest stan gitar?
Znaczy 2 dni, gdzie możecie jeszcze wesprzeć
nas. Bo tak w lipcu zapraszamy na stronę ispodprad.pl/wsparcie.
Dziś jutro praktycznie jest czas, żeby wesprzeć telewizję Idź Pod Prąd finansowo. Szczególnie zależy nam na tym, żeby nie tylko kwota była duża, ale żeby liczba osób była duża. Żebyś był też ty, żeby nie zabrakło, bo będzie 998 czy 9. No byłoby to smutne i takie zniechęcające. Jest 900 gitar. Jeszcze 100 brakuje. Zostało tylko 2 dni.
Tak jak mówiłam, idzpodprad.pl/wsparcie. Tam możecie wesprzeć projekt Idź Pod Prąd już teraz. Wczoraj Michał Fałek mówił o wielkich zachętach, jeśli chodzi o ofiarność naszych widzów. Jesteśmy pod wrażeniem i zachęceni do dalszej pracy. W sierpniu jeszcze mam informacje od naszej młodzieży z Fundacji Twój Ruch. Zbliża się 1 sierpnia, czyli rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego i zachęcamy młodszych i nie tylko do wzięcia udziału w challenge'u ilustratorskim, czyli wyzwaniu dla miłośników rysunku i ilustracji. Pomóż nagłośnić etos polskich bohaterów, którzy walczyli w czasie Powstania Warszawskiego. Narysuj ilustrację do wybranej piosenki powstańczej wojennej. Pierwszy tytuł to Hej chłopcy, bagnet na broń, warszawskie dzieci i pałacyk Michał.
Chłopcy wyparci z Pragi będą usiłowali bronić się w Warszawie. Zechcą zniszczyć wszystko. W Białymstoku burzyli wszystko przez 6 dni. Wymordowali 1000 naszych braci. Uczyńmy co tylko w naszej mocy, by nie zdołali powtórzyć tego samego w Warszawie. Ludu Warszawy, do broni! Niech cała ludność stanie murem wokół Krajowej Rady Narodowej, wokół Warszawskiej Armii Podziemnej. uderzcie na Niemców, udaremnijcie ich plany zburzenia budowli publicznych, pomóżcie Czerwonej Armii w przeprawie przez Wisłę, przesyłajcie wiadomości, pokazujcie drogi. Milion ludności Warszawy niech stanie się milionem żołnierzy, którzy wypędzą niemieckich najeźdźców i zdobędą wolność. Tego samego dnia na murach Warszawy rozlepiono odezwę podpisaną przez niejakiego generała Juliana Sokokowskiego, dowódcę niewielkiej polskiej armii ludowej, który ogłosił, że generał Bur i komenda główna Armii Krajowej uciekli z Warszawy i on przejmuje komendę nad wszystkimi organizacjami podziemnymi i wzywa je do powstania. Następnego dnia czterokrotnie powtórzyła apel Radia Moskwa, radiostacja Kościuszko, również nadająca z Moskwy, ale udająca radiostację działającą na terenie kraju. Po wybuchu powstania 12 sierpnia agencja TASS wydała oświadczenie, w którym stwierdziła, że odpowiedzialność za wydarzenia w Warszawie spada wyłącznie na polskie koła emigracyjne w Londynie, a sugestie, jakoby ZSRR nie udzieliło powstaniu wystarczającej pomocy, są rezultatem nieporozumienia albo przejawem oszczerstwa.